Tytuł tygodnia. Mikrotyki. Paweł Sołtys. Wydawnictwo Czarne. Nasz tytuł tygodnia to książka, dzięki której Paweł Sołtys został laureatem Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Dlaczego autor mikrotyków nie umieścił swoich bohaterów w jakiejś uniwersalnej przestrzeni, ale zdecydował się na Warszawę?
Ja trochę żyję ze szczegółu, z detalu, więc piszę o tym, co dobrze znam. Krótko powiedziawszy, gdybym urodził się w Poznaniu, to zamiast Stegien byłyby, nie wiem, jakieś Rataje pewnie, tak? Zamiast Grochowa to pewnie Jeżyce albo jakaś taka stara dzielnica, tak? Nie znam aż tak Poznania. Więc ja sobie myślę, że wbrew pozorom w każdym większym polskim mieście te ulice są. One się trochę inaczej nazywają, ale w każdym mieście jest stara dzielnica z trochę złą sławą albo blokowisko na obrzeżach miasta, w którym i to jest w Katowicach, w Warszawie. Oczywiście pewnie się trochę inaczej mówi, w Warszawie nie mówimy tej, wy nie mówicie czegoś tam, natomiast mam nadzieję przynajmniej, że właściwie te historie są ponad takimi podziałami. To tak jak z tym kibicowaniem, wszyscy wiedzą, że jestem kibicem, natomiast ja też nie lubię tego jakoś, nie wiem, podkreślać, dzielić, bo gdybym się urodził, nie wiem, w Zabrzu, to bym kibicował pewnie Górnikowi, no to tak się po prostu składa i właściwie dla mnie to jest ważne w dniu meczu, tak, no bo wtedy są emocje, no po to się idzie na stadion, tak, żeby tam wygrać z rywalem, natomiast ja mam przyjaciół w całej Polsce, wiesz, tyle już zjeździłem tej Polski i nie wiem, takie animozje zupełnie zostawiam, wiesz, gdzieś na czas meczu. To wtedy, wiesz, dzwonię do grabarza i go wyśmiewam, że Lech przegrał, albo on dzwoni do mnie i mnie wyśmiewa, wiesz, że Legia przegrała i to tyle.
Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu.
Trochę Warszawy i trochę sportu. Już za chwilę, w kolejnym opowiadaniu ze zbioru Mikrotyki. Albo kiedy człowiek chciałby być płytki, jak wysychające rozlewiska w kamieńczyku, płyciutki, żeby sięgnąć w siebie i żeby zaraz był opór, materia, życie, dno. A on sięga po coś i niespodziewanie zapada mu się ręka, ramię i już jest cały w sobie, w ciemności i się okazuje, że to już gdzie indziej i mało widać, tylko się nasłuchuje, jak własna przeszłość i cudze coś tam szepczą, z czegoś chichoczą, nad czymś popłakują. Graliśmy z kolegami w squasha, bo się okazało, że ten squash nie taki straszny i nie taki drogi. Jeździliśmy na Powiśle, bo to było na Powiślu, w ośrodku sportu, nieforemnym popereelowskim budynku i kosztowało tyle, co cztery piwa. Tyle, co cztery piwa kosztowało, żeby się upocić, poczuć galaretę w mięśniach. I to naprawdę cieszy, ten squash, to wyprucie. Bo się wtedy człowiek zaczyna składać z bólu, zmęczenia i nadwyrężonych ścięgien. Płyciutki jest jak rozlewiska wyschłe latem w kamieńczyku. Ale tam obok tego ośrodka, mieszkała dawniej ciocia Stefania, do której chyba nikt nigdy nie powiedział Stefanio. A to było parę tygodni po jej pogrzebie. I w tym zmęczeniu, w tym zbiciu mięśniowo-myślowym, kiedy zdaje się nie ma czasu na nic, nie ma myśli, właśnie wtedy mi się ciocia Stefania zwidywała. Taka, jaką ją znałem w 80. i później, ale też taka, o jakiej mi opowiadano, jaką siebie sama opowiadała. 6-letnia, czołgająca się przez niemiecko-rosyjską granicę, bo znowu nie ma tego kraju, Polski, więc trzeba się czołgać, bo po drugiej stronie może nie zabiją, albo zabiją mniej. I między tymi skłoszowymi sprintami, kroplami potu na szybie, eleganckimi wnętrzami z czerwoną linią autu zwidywał mi się też jej były mąż. Eksmilicjant, za którego wychodziła dwa razy, bo lubiła żyć. Zwidywał mi się, jak siedzi sam w kuchni i chciałby chociaż zapalić, ale mu nie wolno, bo ma emerytowane milicyjne serce i granatowe bajpasy zamiast munduru. I krzyczałem do niego, żeby mi się nie zwidywał, żeby na tej płyciźnie nie stawał, bo chudy, wygląda jak czapla w garniturze. A on się smutno, prawie służbowo uśmiechał i szkliły mu się milicyjne, zauważne oczy. a ja nie trafiałem w piłkę i wściekałem się na siebie. Przegrywałem seta za setem. A ciocia Stefania, do której i o której mówiło się dziwacznym zdrobnieniem, przekraczała granicę, tym razem rosyjsko-polską, ze swoim drugim mężem, choć właściwie jakby trzecim, którego nazwisko brzmiało jak imię małego pieska. A ja ociekam potem, bo dostałem znowu do trzech i już się podśmiechujki zaczynają, ale wiem, że gdyby zburzyć tę skłoszową ścianę przed nami i jeszcze mur ośrodka, to będzie widać okno. W oknie męża cioci Stefani, jak stoi z herbatą i po nie w czasie nienawidzi biznesmena, który odebrał mu żonę, ale który zaraz umrze od stresu przekraczania granic, picia z dziwnymi kontrahentami, od strachu. Czy jakieś tajwańskie podróbki dojadą do niedużego miasta pod Moskwą, czy nie? I czy ci, co wzięli, to byli ci, co mieli wziąć? I zamiast serwować, wychylając się w tył i w bok jak zawodowiec, patrzę w oczy pierwszego i ponownego męża cioci Stefani i widzę w nich uporządkowane nienawiść, miłość, zazdrość, żal. Wszystko na swoich miejscach. Jak gwiazdki i belki na milicyjnych pagonach. Ale przez to wcale nie mniej mocne, nie słabiej przebijające szybę w oknie ścianę po perelowskiego ośrodka sportu i moje bijące 180 razy na minutę serce.
Tytuł tygodnia.